Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 3 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI przeżywa wielkopostne rekolekcje. W tych dniach nie ma więc działalności papieskiej. Powiemy jednak o tym, co robią jego współpracownicy. Poinformujemy o postępach wizytacji apostolskiej żeńskich zakonów w Stanach Zjednoczonych. Nadamy też rozmowę księdza Józefa Polaka o Ewangelii Szewca oraz kolejne rozważanie wielkopostne księdza Waldemara Turka. Zapraszamy.
Benedykt XVI modli się za ofiary powodzi i osunięć ziemi na Maderze. Przygnębiony rozmiarem szkód, ogarnia także modlitwą ich bliskich oraz tych, którzy spieszą na ratunek dotkniętym przez żywioł. Zapewnił o tym kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone w telegramie wystosowanym w imieniu papieża do biskupa Funchal.
Tymczasem Kościół w Portugalii mobilizuje siły, by wesprzeć akcję pomocy dla wyspy. Ubiegłotygodniowa nawałnica nad Maderą kosztowała życie 42 osób. Ponad 30 uznaje się za zaginione. Na szczęście poprawa pogody umożliwia sprawniejszą akcję ratunkową. Portugalska Caritas wyasygnowała 25 tysięcy euro na najpilniejsze środki dla powodzian. Otworzyła też specjalne konto pomocowe, a episkopat zaapelował o duchową i materialną solidarność z poszkodowanymi.
70. urodziny obchodzi w tym tygodniu patriarcha Bartłomiej. Z Watykanu życzenia urodzinowe przesłał mu przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Z wdzięcznością wspominam wiele braterskich spotkań w Fanarze i tu w Rzymie. Przyjaźń, wzajemne zaufanie oraz szczerość, którą zawsze wyróżniały się nasze rozmowy, są dla mnie wielkim darem i znakiem postępu, jaki dokonał się w relacjach między naszymi kościołami, napisał kardynał Walter Kasper. Niemiecki purpurat wyraża też nadzieję, że duchowy zwierzchnik prawosławia będzie niestrudzenie kontynuował swą posługę, przyczyniając się do coraz głębszego wzajemnego poznania oraz owocniejszej współpracy obu kościołów, byśmy mogli dawać światu wspólne świadectwo wiary w Chrystusa. Bartłomiej I urodził się 29 lutego 1940 roku na należącej do Turcji wyspie Imros. Do liceum chodził już w Stambule, tam też rozpoczął studia teologiczne, a następnie przyjął święcenia kapłańskie. Od 1991 roku jest ekumenicznym patriarchą Konstantynopola.
Wizytacja apostolska żeńskich zgromadzeń zakonnych w Stanach Zjednoczonych zaczyna przynosić pozytywne rezultaty. Po pierwszych oporach, kiedy w listopadzie większość przełożonych generalnych i prowincjalnych odmówiła wypełnienia nadesłanego przez Watykan kwestionariusza, dziś niemal wszystkie wspólnoty uznają już prawo Stolicy Apostolskiej do zadawania im pytań. Jest to efekt zabiegów siostry Mary Claire Milley, którą Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego mianowała wizytatorką. Napisała ona list do opornych zakonnic, prosząc, by zastanowiły się nad swoim postępowaniem i wzięły udział w wizytacji, którą zarządziła w Stanach Zjednoczonych Watykańska Dykasteria. Napomnienie pomogło. Dziś brakuje już tylko 7 odpowiedzi.
Nie obyło się jednak bez ustępstw. Stolica Apostolska wycofała z kwestionariusza pytania o stan majątkowy, a siostra Milley zapewniła, że kolejny krok wizytacji, czyli wizyty na miejscu, nie będzie miał charakteru kontroli. Chcemy jedynie wysłuchać, co siostry mają nam do powiedzenia. Będziemy rozmawiać tylko z tymi, które mają na to ochotę, zapewnia wizytatorka. Swoje dotychczasowe doświadczenia, jak i najbliższe plany, opisała w wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika The National Catholic Reporter.
Prowadzący rozmowę John Allen zaznaczył we wprowadzeniu, że wizytacja budzi w Stanach Zjednoczonych wielkie emocje. Wszyscy są bowiem świadomi, że nie chodzi tu jedynie o stan życia konsekrowanego, lecz również o styl posoborowego katolicyzmu. Zdaniem niektórych krytyków, pisze Allen, wizytacja to zamach zdominowanych przez mężczyzn struktur kościelnych na wyemancypowane zakonnice, by powróciły do posłuszeństwa i swej tradycyjnej roli. Z kolei dla zwolenników wizytacji jest ona od dawna oczekiwaną reakcją na kryzys, który nastał po soborze, a przejawia się w spadku powołań, ciągłej rewolcie oraz zbyt przyziemnej duchowości, wyżej ceniącej walkę polityczną i społeczne zaangażowanie niż pobożność i modlitwę.
Dodatkowe kontrowersje wywołały kwestie majątkowe, kurczące się czy wręcz zamierające z powodu braku powołań zgromadzenia, dysponują niekiedy wielkim majątkiem. Zgodnie z prawem kanonicznym majątek zakonów jest własnością Kościoła. Wspólnota może sprzedać na przykład jakąś posiadłość, by pokryć koszta utrzymania starych członkiń, mówi siostra Mili, ale jeśli to czyni w innym celu, powinna się konsultować z Kościołem. Aby obejść prawo, niektóre wspólnoty szykują się do formalnego zerwania z Kościołem instytucjonalnym, chcą stać się niekanoniczne, czyli działać wyłącznie w oparciu o prawo cywilne. Siostra Mili potwierdziła, że istnieją takie przypadki. Zapewniła jednak, że wizytacja nie będzie zajmować się kwestiami majątkowymi.
Ostatecznie zatem przebieg wizytacji będzie łagodny, odwołujący się wyłącznie do dobrej woli zakonnic. Pierwsze wizyty na miejscu rozpoczną się zaraz po Wielkanocy. Jednostek podlegających wizytacji jest 420. Są to nie tylko zgromadzenia, ale i prowincje w wypadku większych i bardziej zróżnicowanych wewnętrznie zakonów. Odwiedzenie ich wszystkich jest nierealne. Wizyty na miejscu obejmą zatem jedynie co czwartą. Wizytującymi będą zawsze zakonnice dobrane przez siostry Mili. W sumie jest ich 80 podzielonych na małe grupy od 2 do 5 osób. Na podstawie ich obserwacji, tego co usłyszą od wizytowanych sióstr, powstanie raport o życiu konsekrowanym w USA. Chcemy, by Stolica Apostolska poznała prawdę o naszych zakonach, o ich wielkich dokonaniach i ogromnych problemach. Jestem jednak przekonana, że ostatecznie będzie to wielkie świadectwo Ewangelii i przyczyni się do zwrócenia uwagi opinii publicznej na tę formę życia. Mówi siostra Mary Claire Mili, wizytatorka apostolska żeńskich zakonów w Stanach Zjednoczonych.
Ewangelia, głoszona przez Jezusa, dobra nowina o Królestwie Bożym. Nowy Testament zawiera 4 narracje przypisywane Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi. Wiadomo też, że do kanonu Pisma Świętego nie weszło wiele innych apokryficznych opowieści o mistrzu z Nazaretu. Historia Jezusa jest znana, a jednak fascynuje i współczesnych autorów, chcących opowiedzieć ją po raz kolejny z nowej perspektywy. Jednym z nich jest Amerykanin Daniel Brent, autor Ewangelii spisanej przez Szewca. Polski przekład trafił właśnie na półki księgarskie.
Autorstwo Ewangelii tradycja przypisuje celnikowi, lekarzowi, rybakowi, ale Szewcowi? Na polskim rynku ukazała się właśnie Ewangelia spisana przez Szewca. Ksiądz Jakub Kołacz, tłumacz tejże Ewangelii.
Osobiście wolałbym być Szewcem niż tłumaczem tej Ewangelii. Wolałbym sam taką książkę napisać. Ale też książka jest o tyle ciekawa, że właściwie pokazuje, że coś takiego jak Ewangelia to nie są tylko 4 utwory, do których przyzwyczailiśmy się, ale że to jest w ogóle gatunek literacki, który opowiada o życiu Pana Jezusa i o tym wszystkim, co się dookoła Niego działo. I ta książka powstała w umyśle pewnego pobożnego człowieka, który wcielił się w postać jednego z tych ludzi, którzy byli blisko Pana Jezusa i postanowił opisać te sprawy tak, jak on by sam to widział. I w ten sposób powstała tutaj z kolei Ewangelia.
Bo apokryfów przecież bardzo wiele było.
Apokryfów było bardzo wiele. Z tym, że ta Ewangelia to jest powieść i ona absolutnie nie rości sobie prawa do tego, aby być apokryfem, chociaż oczywiście do gatunku apokryficznego można by go zaliczyć. Jest to opowiadanie, które powstało po medytacji Ewangelii. A zatem autor starał się być wierny faktom i rzeczywiście faktom jest wierny, ale dużo w tym jest także takiej literackiej wyobraźni, do której każdy autor piszący powieść jest uprawniony, a nawet zobowiązany.
Skoro gatunek literacki, to dopowiedzmy, jaka jest ta dobra nowina przez Szewca spisana?
Ta dobra nowina spisana przez Szewca jest taka, że spotkał w swoim życiu człowieka wyjątkowego, Jezusa, który mówił i czynił cuda, chociaż właściwie sam Szewc był raczej świadkiem tego, co Jezus mówił. Kilka tam cudów przewija się przez tę książkę, ale to są zupełnie jednostkowe przypadki. On go po prostu słuchał, a potem przechodził po kolei przez jego życie i w końcu dochodzi do przekonania, że Jezus żyje, pomimo tego, że dokonały się w jego życiu rzeczy dramatyczne, pomimo tego, że został zabity. Jezus żyje i to, że żyje, dla niego jest inspiracją do tego, aby nie tylko kontynuować to życie, które zaczął słuchając Jezusa, ale także, żeby iść i głosić te same słowa i przemieniać życie innych ludzi.
Tłumacz zawsze skupia się na przekładzie, jak to dobrze oddać, jak to oddać lepiej, jak to po polsku by lepiej zabrzmiało. Czy był w czasie tej pracy translatorskiej jakiś moment, że ksiądz się zastanowił, o, to mi się podoba, to mnie urzekło, jakiś konkretny fakt?
Tak naprawdę to spotkałem się z jednym zarzutem w trakcie mojego przekładu. Ktoś mi powiedział, że jeśli to przekładam, to mam książkę napisać tak, jakby to mówił szewc, a nie żeby to był ładny język literacki polski. No rzeczywiście pod tym względem można tej książce zarzucić co nieco, ale też i każdej innej książce można zarzucić, bo tak naprawdę jak książka brzmi, o tym decyduje sam czytelnik, jak ją odczytuje. Dla mnie najważniejszą sprawą było to, żeby dobrze oddać ducha tamtych czasów, ducha tamtej epoki, ale jednocześnie w taki sposób, żeby ta Ewangelia, żeby ten tekst poruszał ludzi, którzy czytają go dzisiaj. Mnie osobiście poruszał, chociaż przyznaję, że w trakcie pracy, ponieważ no, książka powstała na gruncie amerykańskim, autor nie jest żadnym specjalistą od spraw biblijnych, opierał się na swoich własnych medytacjach, bo tak naprawdę on zresztą napisał to na początku, że książka zrodziła się z jego medytacji odprawionych metodą ignacjańską, znaczy przeszedł przez całe życie Pana Jezusa i starając się, tak jak to święty Ignacy sugerował, wcielać w różne postacie, stawać z boku, słuchać, uczestniczyć w tych sprawach.
Kontemplował.
Tak właśnie ta książka powstała, tak się zrodziła. Natomiast rzeczywiście takim może jedynym dylematem, jaki miałem, to to, że w kilku miejscach musiałem ją trochę ochrzcić, napisać to tak, żeby ten grunt amerykański, taki bardzo współczesny, ten kontekst współczesny troszeczkę wymazać. Autor, myślę, mi to wybaczy.
Żeby dla polskiego czytelnika bardziej zrozumiana była.
Żeby dla polskiego czytelnika bardziej zrozumiana była i żeby nie było tam takich śmiesznostek, które już na pierwszy rzut oka pokazują, że chyba nie do końca wiemy, o co chodzi.
A proszę Państwa, oprócz oczywiście opowieści osnutej na kanwie wydarzeń z życia Jezusa, książka niesie też niektóre celne spostrzeżenia, stwierdzenia, na przykład, że warsztat pracy jest równie dobrym miejscem na spotkanie Boga, jak i świątynia. A czasami też i takie, które czytając, no, można się przy tym lekko uśmiechnąć. Na przykład, kiedy dwie kobiety zejdą się razem, potrafią porozumiewać się między sobą tak, że nawet Bóg nie ośmiela się im w tym przeszkadzać. Dlaczego warto sięgać po taką literaturę?
Dlatego warto sięgać po taką literaturę, że ona przekazuje coś, co jest bardzo głębokie w sercu każdego człowieka, co tkwi w sercu każdego z nas, bo jestem przekonany, że obojętnie, czy uważamy się za ludzi bardzo wierzących, czy wątpiących, czy tylko dążących do prawdy, obojętnie jak to nazwać, to kiedy stajemy oko w oko z taką postacią jak Jezus Chrystus, to zawsze to jest fascynujące i chcielibyśmy Go poznać coraz lepiej. Warto po tę książkę sięgnąć też z tego powodu, tak zupełnie od strony literackiej, że przecież wielu się zastanawia, czy w ogóle istnieje coś takiego jak literatura religijna. A tutaj mamy Ewangelię, tutaj mamy powieść napisaną w stylu ewangelicznym, a więc samo sedno literatury religijnej, gdzie nie musimy już nawet troszkę naciągać faktów i mówić, że ta literatura religijna to jest taka, która przekazuje wartości i tak dalej, i tak dalej. Tylko rzeczywiście jest to powieść napisana o Panu Jezusie, o ludziach, którzy Go odbierali, lepiej lub gorzej, pozytywnie czy negatywnie. Jest to taka powieść, która, jeśli się ją czyta z otwartym sercem, to ona przemawia wprost do serca.
Cóż, tego pozostaje nam życzyć, proszę Państwa, przy okazji publikacji przez krakowskie wydawnictwo Wam Ewangelii spisanej przez Szewca, autorstwa Daniela Brenta. Moim gościem był ksiądz Jakub Kołacz, tłumacz tej książki, a rozmowę przeprowadził ksiądz Józef Polak. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Coraz dalej odchodziłem. Coraz dalej od Ciebie. Drugą księgę wyznań rozpoczyna święty Augustyn od spojrzenia na swoją młodość, w której dostrzega wiele popełnionych błędów, smutnych konsekwencji ulegania namiętnościom, jakie w tym okresie pojawiły się w nim ze zdwojoną mocą. Między poszukiwaniem sensu życia i przyjemnościami natury zmysłowej upływał 16 rok życia utalentowanego młodzieńca. Z racji na trudności ekonomiczne rodziny musiał przerwać naukę. Miał wtedy dużo wolnego czasu, który spędzał najczęściej w złym towarzystwie. Ojciec zajęty był zbieraniem środków na dalsze kształcenie syna, matka zaś, pobożna Monika, zatroskana o wychowanie syna, nie była jednak w stanie powstrzymać go przed złym wpływem środowiska. Po latach święty Augustyn tak opisuje ten etap swojego życia. W pierwszym okresie młodości zapragnąłem rozkoszy niegodziwych. Pozwoliłem na to, by serce, jak dziczejące pole, zarosło chwastami miłostek rozmaitych i nieprzynoszących chluby. Przed oczyma Twymi wszystko, co było we mnie piękne, zgniło aż do rdzenia, gdy podobałem się samemu sobie i bardzo pragnąłem ludziom się podobać. Miotałem się jak szalony, trwoniłem siebie, rozlewałem się jak bagno, kipiałem niegodziwymi czynami, a Ty milczałeś. O, późno poznany przeze mnie. Milczałeś ciągle, a ja coraz dalej odchodziłem, coraz dalej od Ciebie, szedłem ku rzeczom wielu, ku coraz liczniejszym ziarnom, których jedynym plonem miał być ból. Brnąłem tak w pysznej rozpaczy i w niespokojnym znużeniu. Zaskakuje nas otwartość wielkiego świętego Augustyna, z jaką przyznaje się do swoich słabości. Szczerość aż do bólu w mówieniu o tym okresie, w którym wszystko, co było w nim piękne, zgniło aż do rdzenia. Z jednej strony był więc tajemniczo milczący Bóg, z drugiej zaś odwracający się do niego plecami i odchodzący coraz dalej Augustyn. Jakże bliski jest nam ten opis, jakże dokładnie oddający niektóre sytuacje z życia chrześcijan i nas samych. Różne bowiem są odejścia od Boga. Te głośne, gdy ktoś publicznie, prawie z dumą, zostawia wspólnotę wierzących, i te ciche, dotyczące bardziej wnętrza niż spektakularnych gestów. Zwykle zaczyna się od jakiejś jednej sprawy, w której wykazujemy niedostateczną czujność albo zbytnią pewność siebie. Zapominamy, że przecież jesteśmy jednością i że nawet niewielkie niewierności wpływają na całość i powodują cierpienie. Na to, co stało się w naszej przeszłości, teraz już nie mamy wpływu. Ale nasza duchowa historia może i powinna nas czegoś uczyć. Co więcej, może stać się ona bogactwem, jeśli dostrzeżemy w niej obecność milczącego, wielkiego, kochającego Boga, który w dzisiejszej Ewangelii proponuje nam, byśmy nazywali Go naszym Ojcem i który w tajemniczy, zaiste sposób pozwala ludziom oddalić się od siebie, nigdy nie przestając czekać na powrót tego, kto odchodzi.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.